Zanim coś powiemy na temat Narodzenia Pańskiego, bo przed nami święta, chciałem też i wspomnieć o tym, że wyszła taka niespodziewana sprawa, że przyszłą niedzielę chcielibyśmy się modlić nad synem Wołodii i Natalii, prosić Pana o błogosławieństwo. Tak akurat to wyszło, ale niespodziewanie, ale też i kto chciałby modlić się, przyjść ze swoim dzieckiem, prosić o modlitwę, oczekiwać Bożego błogosławieństwa. To jest właśnie taka sposobność w przyszłą niedzielę 29, to ostatnia niedziela roku. Moi drodzy, dzisiaj chcielibyśmy się skupiać na Bożym Słowie. Stoimy przed czasem, gdy będziemy wspominać i świętować przyjście Syna Bożego. Dlatego też i dzisiaj to dobry moment, by na nowo przyjrzeć się temu wydarzeniu, przypomnieć sobie, w jaki sposób Bóg do nas przyszedł, jakich użył środków i jakich ludzi, by się objawić. I dlaczego tak wielu Go wtedy nie rozpoznało? I dlaczego tak wielu dzisiaj ma z tym problem? Otwórzmy Ewangelię Mateusza, 2 rozdział. Będziemy czytać od wiersza 11 do 14. Ewangelia Mateusza, 2 rozdział. Przepraszam, Ewangelia Łukasza. Ewangelia Łukasza, 2 rozdział. Ewangelia Łukasza, 2 rozdział od 10 do 14. Od 10 do 14. Ewangelia Łukasza, 2 rozdział od 10 do 14. I rzekł do nich anioł: nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu. Gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan w mieście Dawidowym. A to będzie dla was znakiem. Znajdziecie niemowlątko owinięte w pieluszki, położone w żłobie. I zaraz za aniołem zjawiło się mnóstwo wojsk niebieskich, chwalących Boga i mówiących: chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie. Często wielkie wydarzenia skupiają na sobie uwagę wielu całych społeczeństw i wielu ludzi, nawet całego świata. Trwająca wojna na Ukrainie czy wybory prezydenta Stanów Zjednoczonych wydają się być tak wielkie i tak ważne, że zmienią to, co się dzieje też i w naszej rzeczywistości. Jednak historia uczy, że niekiedy to, co dzieje się w jakimś zakątku, z dala od pałaców, ważnych gmachów, wielkich zgromadzeń czy świateł reflektorów, ma większe znaczenie dla dziejów ludzkości niż to, co w danej chwili jest wielkie i poruszające. Tak było z narodzeniem Pana Jezusa. Wszystkie oczy ówczesnego świata były skupione na cesarzu Augustie, który zarządza wielki spis ludności w całym swoim imperium. Wysokie podatki, bezlitosna, twarda okupacja Rzymu sprawiła, że większość ludzi żyła w ubóstwie i nędzy. I to właśnie w takim świecie, w niewielkim miasteczku Betlejem, z dala od utartych szlaków, karawan i głównych dróg, przychodzi na świat ktoś wyjątkowy. Ludzie przebywający właśnie wtedy w Betlejem bardziej zwracali na swoje własne sprawy czy zamieszanie, które było związane ze spisem, niż na niepozorne małżeństwo, które kierowało się w stronę stajni. I chociaż to wszystko wydaje się takie zwyczajne i proste, od zwykli ludzi, dla których nie było miejsca w Gospodzie, a jednak dzieje się coś niezwykłego, coś poruszającego. Bóg objawia się nam w postaci niewiele znaczącej, jako niemowlę urodzone w miejscu przeznaczonym dla zwierząt. A za głównych świadków tego wydarzenia, które tak naprawdę jest przełomowe dla historii świata, wybiera garstkę prostych pasterzy i cudzoziemców, którzy nie wiadomo skąd się wzięli. Te fakty bardzo wiele mówią. Wszechmogący omija pałace, wszechmogący omija siedziby ludzkiej mądrości czy gospodę z jej hałaśliwymi podróżnymi, a przychodzi do nas w miejscu, na które niewielu zwraca uwagę. Narodziny Bożego Syna nie miały nic wspólnego z przepychem, bogactwem, jakiego można by oczekiwać od przyszłego króla albo dla przyszłego króla, królów i pana panów. Zamiast stajni, zamiast pałacu stajnia, zamiast żłób, który jest wypełniony sianem, który jest jego tronem. I można by zapytać, czy to jest miejsce dla tego, który jest tak oczekiwany, tak wypatrywany. Czy to jest właściwe miejsce? Czy to nie jest za biednie? Czy to nie jest za skromnie? I tak naprawdę bez żadnego właściwie rozgłosu, bo niewielu o tym wiedziało, tylko pasterze. A jednak prawda okazuje się inna, moi drodzy. Pomimo swojej wielkości i mocy, Bóg wybiera na swoje objawienie to, co w naszych oczach może wydać się mało wartościowe, liche, nawet mierne. Bóg wybiera słabość, wybiera prostotę życia, wybiera pokorę. Daleka mu jest wygoda, przepych i luksus, którym otacza się świat ludzi i to, co jest z nim związane, niezależność i samowystarczalność. By podkreślić swój wybór, już w Starym Testamencie, w Micheasza 5:1 czytamy, że Bóg zapowiada te drogi, mówiąc: o ty, Betlejemie Efrata, najmniejszy z okręgów judzkich, z ciebie wyjdzie ten, który będzie władcą Izraela, początki jego od prawieków, od dni zamierzchłych. I taki jest jego przekaz do człowieka. W Księdze Izajasza czytamy: tak mówi Pan, niebo jest moim tronem, a ziemia podnóżkiem moich nóg. Jakiś to dom chcecie mi zbudować, jakieś to miejsce, gdzie mógłbym spocząć. Przecież to wszystko moja ręka uczyniła, także to wszystko powstało, mówi Pan, lecz ja patrzę na tego, który jest pokorny i przygnębiony na duchu i który z drżeniem odnosi się do mojego słowa. Jezus w swoim nauczaniu rozwija te słowa w dziewięciu błogosławieństwach, Mateusza 5 rozdział. I tam czytamy: błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć, prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Radujcie się i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie, tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Syn Boży przyszedł na świat w stajni, by pokazać, że Bóg ma inne priorytety i inne dążenia niż my. Większość naszych rozczarowań i momentów frustracji jest spowodowana pragnieniami, by jeszcze na tej ziemi zbudować sobie niebo, żeby nie było płaczu, żeby nie było problemów, trudności, czy cierpienia i łez. Ale Boża perspektywa jest zupełnie inna. Józef i Maria musieli przejść pieszo drogę z Nazaretu do Betlejem, to odległość około 130 kilometrów. Dziś taki dystans można pokonać samochodem w niecałe półtorej godziny. Ale wtedy, mając na uwadze stan Marii, która była w zaawansowanej ciąży, to droga trwająca około tygodnia. Dacie wiarę? Tydzień czasu na piechotę. Czy było wygodnie? Czy było luksusowo? Bynajmniej pełno było wyrzeczeń i niebezpieczeństw. Czy Bóg nie mógł dla swoich wybranych i swego Syna wymyśleć łatwiejszej drogi? Jak myślimy? Czy nie mógł tego zrobić? Jak my dla swoich własnych dzieci chcemy jak najlepiej. Kiedy ktoś nie troszczy się o swoje dzieci, to mówimy wyrodny ojciec albo wyrodna matka. A co powiemy o Bogu, który stawia w takiej sytuacji wybranych i swojego Syna? Po co ten trud? Po co te wyrzeczenia? Po co ten ból? Kiedy patrzysz na swoje życie z ludzkiego punktu widzenia, możesz nie dostrzec sensu i celu tego, co się dzieje w twoim życiu. Ale z Bożego punktu wygląda to zupełnie inaczej. Bóg zawsze nas wyprzedza w swoim działaniu, myśleniu. Jak czytamy w Księdze Izajasza 55:8-9, bo myśli moje to nie myśli wasze, a drogi wasze to nie drogi moje, mówi Pan. Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze. Czy trzeba komentarz do tych słów? Wszyscy je doskonale rozumiemy. Boże cuda rodzą się w niewygodzie. Boże cuda rodzą się często w niepowodzeniu, w trudnościach, w problemach. Rodzą się w naszym posłuszeństwie, w pokorze i zaufaniu do Boga. Tam się rodzą Boże cuda. W mediach różnej maści, od internetu po telewizję słyszy się głośne wyznania polityków i artystów, dziennikarzy czy sportowców, którzy ogłaszają, że wiara w ich życiu ma bardzo duże znaczenie. Tatuują sobie, noszą czapki z napisem. Imię Jezusa jest odmieniane przez wszystkie przypadki, począwszy od skrajnych, liberalnych do bardzo swobodnych przekonań. Dziś dla wielu chrześcijaństwo stało się stylem nakierowanym na głośną, publiczną manifestację, tak jakby to była promocja jakiegoś nowego produktu. Tak to wygląda. Ten przekaz jest wyrazisty, przyciąga wzrok, wywołuje jasne skojarzenia. To nie jest cicha i pokorna pobożność, ale ostra, rzucająca się w oczy, która dla wielu jest świadectwem odwagi, charakteru, bezkompromisowości. Ale patrząc powierzchownie, można się cieszyć, że imię Jezusa jest głoszone, że wielu ludzi głosi, że ogłasza, że Jezus jest Zbawicielem ich w życiu, że Go szanują, że Go wywyższają. Ale gdy zajrzymy głębiej, to zobaczymy pustkę. Czy to nie jest czasami ten rodzaj pobożności, który reprezentowali faryzeusze, stojąc i modląc się na rogach ulic, aby ich ludzie widzieli? Czy to nie jest aby ten sam rodzaj, który akceptuje pierwsze krzesła na ucztach, promuje człowieka i jego zasługi, a imię Jezusa jest tylko pretekstem, by zareklamować jakąś wspólnotę lub spopularyzować jakiś styl życia? Jezus powiedział: lud ten czci mnie wargami, a serce ich daleko jest ode mnie. Powierzchowne chrześcijaństwo staje się coraz bardziej popularne. Coraz bardziej popularne. Ludzie uczestniczą w gromadzeniach, nawet od czasu do czasu robią coś dla lokalnej społeczności, ale w środku już nie chodzą z Jezusem. A nie mając dla Niego serca, prowadzą podwójne życie. Paweł opisuje ten stan rzeczy i mówi, przybierają pozór pobożności, podczas gdy ich życie jest zaprzeczeniem jej mocy. Przybierają pozór pobożności. Taka jest prawda dni ostatnich, moi drodzy. Taka jest prawda, pozory pobożności. Patrząc na choinkę, na to, co się dzieje wokół nas, to powinniśmy być szczęśliwi. Przecież mówimy o Jezusie. Jezus jest wstające. Ale jak to powiedział gdzieś jeden z braci, wszyscy przychodzą do stajenki, ale nikt nie chce tam wejść. Nikt nie chce się spotkać z tym, który leży tam na sianie. To mocne słowa, ale przypominają nam, że nie znaki zewnętrzne i czy zachowanie, czy przynależność, nawet nasza aktywność religijna nie decyduje o prawdziwości naszej wiary. Prawdziwe chrześcijaństwo rodzi się w sercu i musi trwać w sercu, by było prawdziwe. Prawdziwe chrześcijaństwo rodzi się w sercu i musi trwać w sercu, by było prawdziwe. Efektem tego jest poddanie swojego życia wobec Słowa Bożego. Wobec Słowu Bożemu. Apostoł Paweł pisze, albowiem nie ten jest Żydem, który jest nim na zewnątrz i nie to jest obrzezanie, które jest widoczne na ciele, ale ten jest Żydem, który jest nim wewnętrznie. I to jest obrzezanie, które jest obrzezaniem serca w duchu, nie według litery. Taki ma chwałę. Nie u ludzi, ale u Boga. Prawdziwe chrześcijaństwo nigdy nie będzie popularne na szeroką skalę, dlatego że jest ciche i pokorne. Jak jej założyciel Chrystus, który powiedział, weźcie na siebie moje jarzmo, uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje jest lekkie. Jarzmo moje jest miłe, brzemię lekkie. Tylko takie chrześcijaństwo, które dotyka naszej pychy, naszego grzechu przed Bogiem i nie pozostawia miejsca na chlubę za swoich uczynków, jest prawdziwym chrześcijaństwem. Bo to, co u świata głupiego wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych, i to, co u świata słabego wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne, i to, co jest niskiego rodu, u świata i co wzgardzone wybrał Bóg i w ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić. Ale żaden człowiek nie chlepił się przed obliczem Bożym, ale wy dzięki Niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla was mądrością od Boga, sprawiedliwością, poświęceniem i odkupieniem. Znak, który został dany pasterzom, jest też znakiem dla nas. Niemowlątko owinięte w pieluszki położone w żłobie pokazuje, że Bóg nie lubuje się w sile rumaka, ani nie ma upodobania w goleniach męża, jak mówi Psalm 147. Ale ma upodobanie w tych, którzy się Go boją, którzy spodziewają się Jego łaski. Którzy się Go boją i spodziewają się Jego łaski, którzy są zależni od Niego, którzy oczekują Jego pomocy. W takich ma Bóg upodobanie, bo głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie, a słabość Boża mocniejsza niż ludzie. Bóg nie potrzebuje ludzkich dodatków, by siebie objawić. Jemu wystarczy nasza słabość, nasza niemoc, nasza bezradność, nasza bezsilność. I On tego oczekuje. Paweł odkrył to u kresu swoich dni, gdy powiedział, lecz powiedział do mnie, to Paweł pisze do Koryntian i mówi, że Bóg do niego to powiedział. Dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. Najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. Dlatego mam upodobanie w słabościach, zniewagach, potrzebach, prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa, albowiem kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Nikt nie chce być słaby. Wszyscy chcą coś znaczyć. Ale to jest spuścizna grzechu. Mamy pustkę w sercu, którą próbujemy uzupełnić poprzez szukanie aprobaty u innych ludzi. A tak naprawdę tę pustkę wypełnić może tylko Chrystus, kiedy jesteśmy słabi. O tej duchowej sile mu pisze Izajasz, mówi, jeśli się nawrócicie i zachowacie spokój, będziecie zbawieni w ciszy i w zaufaniu będzie wasza moc. A kontynuują to autorzy Nowego Testamentu, 1 Tymoteusza 2, 4, od abyście ciche i spokojne życie prowadzili we wszelkiej pobożności i uczciwości. I to jest dobra, miła rzecz przed Bogiem, Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni, doszli do poznania prawdy. 1 Piotra 3 rozdział od 3 do 4. Ozdobą waszą niech będzie to, co ozdobą waszą niech nie będzie to, co zewnętrzne, lecz ukryty wewnętrzny człowiek z niezniszczalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha, który jedynie ma wartość przed Bogiem. Następny. Tym też nakazujemy i napominamy ich przez Pana Jezusa Chrystusa, aby w cichości pracowali i własny chleb jedli. Następny. Gorliwie starali się pełnić żywot cichy, pełniąc swoje obowiązki, pracować własnymi rękami, jak wam przykazaliśmy. Kiedy patrzysz na niemowlę, co widzisz? Co widzimy, kiedy patrzymy na niemowlę? Co dostrzegamy? Słabość. Dostrzegamy niezdolność do życia, bezradność. Ale niemowlę, które jest położone w żłobie, takim nie jest. To przyszły Pan Panów i Król Królów, jak apostoł Jan, kiedy był na wyspie Patmos, zobaczył go w chwale, upadł przed nim jak umarły. Upadł przed nim jak umarły. To nad narodzonym Jezusem prorokował Symeon, a oto ten przeznaczony jest, aby przezeń upadło i powstało wielu w Izraelu, aby był znakiem, któremu się będą sprzeciwiać, aby były ujawnione myśli wielu serc, także twoją własną duszę przeniknie miecz. Obok takiego znaku nie można przejść obojętnie. Zawsze będzie on znakiem, który wielu powstanie lub też upadnie. Znakiem, który będą się sprzeciwiać. Dlatego nie dziwmy się, gdy ktoś nie jest do nas przyjaźnie nastawiony. Gdy ktoś nas prześladuje. Wszystko to jest ze względu na Jezusa, bo jest znakiem, któremu będą się sprzeciwiać. I ci, którzy pójdą za Nim, też będą doświadczać tego sprzeciwu. Ale to jeszcze nie, ten tekst mówi jeszcze dalej. Wiecie, o czym mówi? On wchodzi jeszcze głębiej, bo prawda dotyka też naszego wnętrza. I wnętrza, którego przeniknie miecz. I tu na tym polu wielu upada i się poddaje. Wielu, którzy kiedyś deklarowali swoje przynależność do Zbawiciela, stawali tutaj na tym miejscu przez chrzest wiary, obiecywali Bogu wierność aż do końca swoich dni. Dziś są daleko od Niego. Bo Słowo Boże dotyka naszego wnętrza. Bo Słowo Boże nie idzie tylko w poziomy relacji, ale ono dotyka głębiej naszego wnętrza. By było prawdziwe, musi dotknąć naszego serca. Jest zdolne osądzić zamiary i myśli serca, aż do rozdzielenia duszy, bo nie ma stworzenia, które by mogło się przed nim ukryć. I to jest ten znak, któremu albo wewnętrznie pozwolimy, żeby w naszym życiu działał, zmieniał nas, kształtował, albo go odrzucimy, sprzeciwimy mu się. Wszystko, co jest związane z Jezusem, począwszy od Jego narodzenia, śmierci, zmartwychwstania, może być powodem do upadku lub wywyższenia. Upadku, jeśli nie przyjdziemy do Jezusa z naszymi grzechami, jeśli nie ukorzymy się przed Nim, jeśli zapomnimy o pokorze, wzajemnej uległości, posłuszeństwu Słowu Bożemu, a będziemy skupieni na sobie, pewni siebie i samowystarczalni. Wywyższenia, jeśli uznamy Go jako swego Pana i Wybawiciela, gdy nie szukamy swego, ale trwamy w bojaźni Bożej, drżeniem odnosząc się do Jego Słowa. Ktoś z mądrych powiedział, mówiąc o sile człowieka, kropla wody lub jeden łyk powietrza są w stanie pozbawić człowieka życia. Jakże kruche jest nasze życie. Jakże słabe jest nasze życie. To ciało, którym każdy z nas ma, przypomina nam, że jesteśmy ciągle wrażliwi na ból, na różne rzeczy, które z zewnątrz przychodzą, na słabości, jak łatwo ulegamy pokusie. To jest nasze ciało, w którym nasz duch ma mieszkanie. Jesteśmy jak te naczynie gliniane, podatne na pęknięcia i na stłuczenia. Ale Bóg właśnie, moi drodzy, ale Bóg upodobał sobie, by właśnie w tych kruchych naczyniach zamieszkała Boża moc. By w tych kruchych naczyniach włożyć swój skarb, Chrystusa. Jak jest napisane, Chrystus w nas, nadzieja chwały. Ten skarb, który pojawił się w Betlejem, jest do naszej dyspozycji, do Twojej dyspozycji. Możesz go wziąć, możesz przyjść do niego, możesz wejść tam do tej przysłowiowej stajenki i spotkać się z tym, który jest Panem Panów i Królem Królów. Syn jest nam dany. Syn jest Tobie dany. Mnie jest dany. Wykorzystaj czas, póki jeszcze jest możliwość. Boża cierpliwość jest duża, ale się kończy kiedyś. Bóg umiłował świat, jak jest napisane, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego nie wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Abyś nie zginął, ale byś miał życie wieczne. Niech zbliżające się święta, moi drodzy, będą właśnie taką okazją, by sobie przypomnieć na nowo, na co Bóg zwraca uwagę. W kim znajduje upodobanie i komu błogosławi. Niech czas świąt będzie sposobnością, by wywyższyć Tego, który przyszedł do nas w słabości i pokorze. Oddając za nas swoje życie, zmartwychwstał, usiadł po prawicy tronu Bożego, stając się Panem Panów i Królem Królów. On pokazał nam drogę. On pokazał drogę dla Ciebie. Pokazał drogę dla mnie. Pokazał drogę dla Ciebie. Pokazał dla mnie. I dla Ciebie też pokazał. Niech będzie to moja i Twoja droga. Droga, którą poszedł nasz Pan Chrystus. Zapraszam do modlitwy. Skłońmy głowy. Boże, dziękujemy Ci za Twoją ofiarę. Dziękujemy Ci za Twojego Syna. Boże, nie rozumiemy Twojej wielkiej miłości. Nie rozumiemy Twojej słabości, którą pokazałeś nam, ale ufamy i wierzymy i wiemy o tym, Panie, że Twoja słabość jest mocniejsza od człowieka. Ty przeszedłeś do nas słabości, do każdego z nas, delikatnie, bez butów i bez trzaskania drzwiami, chcesz wchodzić delikatnie do naszego życia, pukając i oczekując, że otworzymy Tobie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś Bogiem pomimo swojej mocy i wielkości potężnym, dla którego ziemia jest Twoim podnóżkiem. Ty patrzysz na pokornego i na tego, który drży wobec Twojego słowa. Pomóż nam dzisiaj pamiętać o tym, czym jest Twoje słowo. Kim Ty jesteś naprawdę. Twoje imię niech będzie uwielbione z tego miejsca, ale dziękujemy Ci, że Ty po prostu zamieszkałeś w nas. Wszedłeś do tego marnego ciała i jesteś chwałą naszą. Dziękujemy Ci za to, że ożywiasz nas, że możemy widzieć Twoje światło, że możemy żyć dla Ciebie tylko dlatego, że byłeś w stosunku do każdego z nas łaskawy i dobry. Za to Ci dziękujemy. Uwielbiony niech będzie Twoje imię, Ojcze drogi, w imieniu Jezusa. Amen.